Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Radical Metabolism autorstwa Anne Louise Gittleman to poradnik z dziedziny żywienia i redukcji masy ciała, wydany w 2020 roku.
Książka proponuje 21-dniowy program, którego celem jest poprawa energii, trawienia i zdolności organizmu do wykorzystywania tłuszczu jako paliwa. Autorka, specjalistka związana z nurtem holistycznego odżywiania, wychodzi z założenia, że problem z wagą nie powinien być traktowany wyłącznie jako kwestia liczenia kalorii. Łączy go z kondycją układu pokarmowego, jakością spożywanych tłuszczów, utrzymaniem mięśni, funkcjonowaniem pęcherzyka żółciowego oraz ekspozycją na substancje, które nazywa toksynami. Plan dzieli się na krótki etap intensywnego oczyszczania, właściwy 21-dniowy restart i fazę utrzymania efektów. Zawiera jadłospisy, listy zakupów, zalecenia suplementacyjne i około 50 przepisów. To książka praktyczna, ale oparta na interpretacjach zdrowia charakterystycznych dla medycyny funkcjonalnej i holistycznej. Dlatego jej mocne deklaracje warto zestawiać z indywidualną konsultacją medyczną i aktualną wiedzą naukową. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, trzyetapowy program łączy krótki reset z planem długoterminowym. Najbardziej rozpoznawalną strukturą książki jest podział programu na trzy części. Pierwsza, czterodniowa Radical Intensive Cleanse ma według autorki odciążyć przewód pokarmowy i przygotować uczestnika do dalszych zmian. Nie jest przedstawiana jako samodzielna dieta na całe życie, lecz jako przejście do kolejnego etapu. Następnie Radical Reboot trwa 21 dni i koncentruje się na konkretnych zestawieniach produktów, regularności posiłków oraz sposobie wprowadzania tłuszczów i białka. Ostatnia część ma charakter planu utrzymania, czyli próby przełożenia reguł programu na codzienny styl odżywiania. Taki układ odróżnia książkę od poradników obiecujących rezultat po jednym krótkim detoksie. Gittleman próbuje połączyć początkową mobilizację z późniejszą rutyną, co praktycznie może pomagać osobom, które potrzebują gotowej sekwencji działań. Jednocześnie warto zachować ostrożność wobec języka oczyszczania organizmu. W medycynie funkcje usuwania produktów przemiany materii pełnią przede wszystkim wątroba, nerki, płuca i przewód pokarmowy, a szerokie twierdzenia o detoksie nie zawsze mają jednoznaczne potwierdzenie. Użyteczniejszym sposobem czytania tej części jest potraktowanie jej jako krótkiego, uporządkowanego ograniczenia żywności, wysoko przetworzonej, a nie jako dowodu na usuwanie bliżej nieokreślonych toksyn. Trwałe rezultaty będą zależeć głównie od tego, czy faza utrzymania odpowiada potrzebom, zdrowiu i realiom życia czytelnika. Po drugie, białko ma chronić masę mięśniową podczas redukcji masy ciała. Autorka mocno akcentuje rolę białka, wskazując orientacyjny cel około 58 g dziennie i proponując m.in. dodawanie spiruliny do koktajli. Sens tej rekomendacji wynika z podstawowej zależności metabolicznej. Podczas ograniczania energii organizm może tracić nie tylko tkankę tłuszczową, ale też beztłuszczową masę ciała, w tym mięśnie. Odpowiednia ilość białka połączona z aktywnością oporową zwykle sprzyja lepszemu utrzymaniu mięśni, sytości i sprawności w trakcie odchudzania. Mokną stroną książki jest więc przesunięcie uwagi z samej wagi na jakość redukcji. W praktyce oznacza to budowanie posiłków wokół pełnowartościowych źródeł białka, a nie traktowanie ich wyłącznie jako dodatku. Jednak liczba 58 gramów nie jest uniwersalnym celem. Zapotrzebowanie zależy m.in. od masy ciała, wieku, poziomu aktywności, całkowitej podaży energii, ciąży, karmienia piersią oraz stanu nerek i innych chorób. Spirulina może urozmaicać dietę, lecz nie powinna być automatycznie uznawana za konieczny element planu ani za pełny zamiennik zwykłych produktów białkowych. Czytelnik może skorzystać z głównej lekcji programu, czyli regularnego uwzględniania białka, ale powinien dostosować ilość do własnej sytuacji. Przy chorobach przewlekłych właściwe będzie omówienie diety z lekarzem lub dietetykiem. Po trzecie, jakość i źródło tłuszczu są ważniejsze niż proste hasło o diecie niskotłuszczowej. Radical Metabolism przeciwstawia się prostemu przekonaniu, że każdy tłuszcz należy ograniczać. Aby schudnąć, Gittleman szczególnie omawia kwasy tłuszczowe omega-6,
proponując relację omega-6 do omega-3 na poziomie 4 do 1. Wśród zalecanych źródeł wymienia orzechy, oliwę, olej kokosowy i olej MCT, a krytycznie odnosi się do olejów wysoko przetworzonych oraz nadmiernie przegrzewanych.
W szerszym sensie jest to apel o wybieranie mniej przetworzonych produktów i zwracanie uwagi na sposób przygotowania posiłków.
Warto jednak rozdzielić praktyczną wskazówkę od jej najbardziej stanowczej interpretacji. Nienasycone tłuszcze pochodzące z orzechów, nasion, oliwy i ryb mogą być wartościową częścią zbilansowanej diety. Równocześnie konkretna idealna proporcja omega-6 do omega-3 nie jest powszechnie przyjmowanym, samodzielnym wskaźnikiem zdrowia.
Znaczenie ma cały wzorzec żywienia, ilość warzyw i błonnika, jakość węglowodanów, spożycie ryb oraz ogólny bilans energetyczny.
Także olej kokosowy i MCT nie są magicznym narzędziem spalania tłuszczu, a ich kaloryczność pozostaje istotna. Książka jest przydatna, gdy zachęca do odejścia od żywności ultraprzetworzonej i do świadomego używania tłuszczów. Mniej przekonująca staje się wtedy, gdy pojedynczym rodzajom tłuszczu przypisuje zbyt szerokie działanie metaboliczne lub ochronne. Po czwarte, pęcherzyk żółciowy i trawienie tłuszczów stanowią nietypowy punkt ciężkości programu. Wiele książek odchudzających skupia się na kaloriach, indeksie glikemicznym albo eliminowaniu całych grup produktów. Gittleman wyróżnia się tym, że znaczną uwagę poświęca pęcherzykowi żółciowemu i oferuje odrębne wskazówki dla osób, które go mają, oraz dla tych po jego usunięciu. To nie jest przypadkowy temat. Żółć wytwarzana przez wątrobę pomaga w trawieniu tłuszczów, a pęcherzyk żółciowy magazynuje ją i uwalnia podczas posiłków. Po cholecystektomii część osób może gorzej tolerować duże, bardzo tłuste dania, zwłaszcza na początku po zabiegu. Praktyczna wartość tego podejścia polega na uznaniu, że tolerancja tłuszczu nie jest identyczna u wszystkich. Stopniowe zwiększanie jego ilości, obserwowanie reakcji organizmu i wybieranie mniej obciążających porcji bywają rozsądniejsze niż bezrefleksyjne kopiowanie diety ketogenicznej lub wysokotłuszczowego menu. Program próbuje też połączyć trawienie z odczuwanym poziomem energii i kontrolą apetytu. Trzeba jednak zaznaczyć granice poradnika: uporczywy ból w prawym podżebrzu, nudności po jedzeniu, żółtaczka, gorączka czy przewlekła biegunka wymagają diagnostyki, a nie samodzielnego eksperymentowania z oczyszczaniem, suplementami lub tłuszczami. Książka może pomóc lepiej planować posiłki, ale nie zastępuje leczenia kamicy, chorób wątroby, zaburzeń wchłaniania ani opieki pooperacyjnej. Jej szczególny wkład to zwrócenie uwagi na często pomijany aspekt indywidualnej tolerancji diety. Na koniec koncepcja błon komórkowych łączy dietę z szeroką teorią zdrowia. Centralnym elementem interpretacji autorki jest przekonanie, że lipidowe błony komórkowe powinny być odbudowywane i wzmacniane poprzez odpowiednie żywienie.
Błony komórkowe rzeczywiście są strukturami złożonymi m.in. z lipidów i białek. Umożliwiają komórkom kontrolowanie transportu substancji, odbieranie sygnałów i utrzymywanie właściwego środowiska wewnętrznego. Na tym poziomie książka wykorzystuje prawdziwy fakt biologiczny, aby uzasadnić znaczenie jakości diety, zwłaszcza rodzaju spożywanych tłuszczów. Następny krok argumentacji jest jednak znacznie szerszy. Gittleman wiąże osłabienie błon z przenikaniem toksyn i zaburzeniami działania licznych narządów, od mózgu po skórę. To język typowy dla podejść holistycznych, ale nie należy go traktować jako prostego, klinicznie potwierdzonego wyjaśnienia przyczyn wszystkich problemów zdrowotnych. Zdrowie metaboliczne wynika z wielu współdziałających czynników, takich jak sen, ruch, genetyka, leki, stres, dostęp do żywności, masa ciała i rozpoznane choroby. Najlepiej odczytywać tę koncepcję jako model porządkujący, a nie pełną teorię choroby. Zachęca ona do jakościowego odżywiania, ograniczania żywności silnie przetworzonej i niedemonizowania wszystkich tłuszczów. Nie uzasadnia natomiast rezygnacji z diagnostyki ani przekonania, że dieta sama może zapobiec lub wyleczyć autoimmunologię, cukrzycę typu drugiego czy inne poważne schorzenia. To właśnie napięcie między przystępną metaforą biologiczną a daleko idącymi wnioskami jest ważne dla krytycznej lektury książki. Podsumowując, Radical Metabolism będzie najbardziej użyteczna dla osób, które szukają bardzo konkretnego, czasowo ograniczonego planu żywieniowego, a zarazem nie chcą kolejnej publikacji opartej wyłącznie na liczeniu kalorii. Czytelnik dostaje gotową strukturę, przepisy, jadłospisy, listy zakupów i fazę utrzymania, co może ułatwić przejście od ogólnych postanowień do organizacji codziennych posiłków. Książka może być też interesująca dla osób, które odczuwają, że ich dieta nie uwzględnia sytości, podaży białka, jakości tłuszczów albo indywidualnej tolerancji tłustszych dań, szczególnie w kontekście problemów z pęcherzykiem żółciowym. Na tle podobnych poradników wyróżnia ją połączenie planu redukcji masy ciała z rozbudowaną koncepcją trawienia tłuszczów, błon komórkowych i zdrowia metabolicznego. Nie jest to wyłącznie dieta niskowęglowodanowa, ketogeniczna ani klasyczny detoks. Autorka proponuje własny system, w którym kluczowe są sekwencja etapów i dobór produktów. To może być zaletą dla czytelników ceniących spójny protokół, ale również ograniczeniem dla tych, którzy oczekują wyłącznie zaleceń opartych na silnym konsensusie naukowym. Najrozsądniej korzystać z tej książki selektywnie. Warto przejąć jej praktyczne elementy, takie jak większa dbałość o pełnowartościowe białko, mniej przetworzone produkty, planowanie posiłków i obserwowanie tolerancji tłuszczu. Jednocześnie deklaracje dotyczące detoksykacji, toksyn, profilaktyki chorób czy uniwersalnych proporcji kwasów tłuszczowych wymagają krytycznego dystansu. Osoby z cukrzycą, chorobami nerek, wątroby, zaburzeniami odżywiania lub po operacji pęcherzyka żółciowego powinny omówić większe zmiany diety ze specjalistą. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Anne-Louise Gittleman, PhD CNS, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.